Kochani, to jest zawsze przywilej, przyjść do zboru, móc temu kościołowi usługiwać. Ja przeżywam, że nie ma Janeczki, dlatego że jej wspierający wzrok zawsze tu siedziała i ostatnie nabożeństwo, na ostatnim kazaniu głosiłam do Janeczki i mój mąż mi powiedział, że głosiłaś do jednego rzędu i zapomniałam o innych. Także dzisiaj będę się pilnować, ale to puste miejsce po Janeczce no, trochę boli, myślę. Wiecie, kiedy myślę też o Janeczce, ona miała marzenia i ona się o to modliła. I ona miała marzenia odnośnie naszego kościoła. I miałam taki przywilej, że jeszcze spotkałam się z nią, kiedy Janeczka normalnie rozmawiała. Jeszcze ona sama nie wiedziała, że ma tego guza. Myślała, że po prostu to jest demencja starcza. I to spotkanie zostanie w moim sercu. Ona mówiła o marzeniach dla naszego kościoła. Ja wiem, że ona się o to modliła. I wiem, że modlitwa ma moc, ponieważ niespełna rok temu Janeczka podeszła do mnie i powiedziała: Edytka, módl się razem ze mną o jedną rzecz. Ja nie mogę wam powiedzieć o jaką. Ja mówię: Janeczka, to jest wielki kaliber, to ty się chcesz modlić o cud. A ona mówi: tak, módlmy się o to. I wiecie co, i uzgodniłyśmy wspólną modlitwę i zdarzył się ten cud. Także wierzę, że modlitwy, które zanosiła Janeczka też w innych rzeczach, że Bóg wysłucha tych modlitw. Ale każdy może się modlić. Ja jestem dzisiaj podekscytowana działaniem Ducha Świętego, dlatego że już 2 tygodnie temu miałam to kazanie i cały czas je szlifowałam. Panie, mów, co ty chcesz powiedzieć? Dzisiaj pastor do mnie mówi, że no dużo będzie przemówień, dużo osób dzisiaj będzie mówiło świadectwa, że Robert ma coś o Himalajistach. Wiecie, Robert powiedział moje kazanie. Ja właściwie nie wiem, co ja mam teraz robić, bo ja mam 7 stron, uważam do bardzo dobrego kazania. A powtórka jest matką nauki, okej. Okay. Ja po prostu mam dzisiaj kazanie o ratowaniu ludzi, o nawróceniu, o napełnieniu Duchem Świętym, ale to mnie bardzo zachęca, Robert, bardzo, że nie umawialiśmy się i powiedziałeś na koniec najważniejszą rzecz. To jest ten sam Duch, który działa, ten sam Duch. I o tym będzie dzisiaj to słowo między innymi. Ostatnio w niedzielę pastor mówił o, pamiętam o czym? O grzechu pierworodnym, tak, o grzechu pierworodnym. Że każdy z nas rodzi się z tym obciążeniem grzechu, tego nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Ja dzisiaj będę mówić na początku o nawróceniu. Kiedy myślimy o nawróceniu, to wyobrażamy sobie jakichś bandytów, jakichś Nicky Cruzów, którzy potrzebują nawrócenia. A co z ludźmi, którzy znają Jezusa? A co z ludźmi z Kościoła? No właśnie, jeśli wszyscy rodzą się z tym obciążeniem grzechu powszechnego, to wszyscy potrzebujemy nawrócenia. I chciałabym, żebyśmy wyszli od tekstu biblijnego z Księgi Łukasza, z Ewangelii Łukasza, przepraszam, 22. Też księga, tak jest. Pastor dzisiaj mi tu podpowiada dobrze. Czasami. Jest to zapowiedź... Okej, okay. To zobaczymy, nie wiem czego się spodziewać, ale głosimy odważnie Słowo Boże. O tym też jest to dzisiejsze kazanie. Zapowiedź zaparcia się Piotra, Ewangelia Łukasza 22:31. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. A on rzekł: powiadam ci, Piotrze, że nie zapieję dzisiaj kur, a ty 3-krotnie zaprzesz się mnie, że mnie znasz. Mocne bardzo słowo. Rozmowa Pana Jezusa ze swoim jednym z najbliższych współpracowników, uczniem, kimś, kto z nim chodził, jadł. Wiemy, że Szymon, Piotr i jego brat Andrzej to byli pierwsi uczniowie, których Pan Jezus powołał nad Jeziorem Galilejskim. Przyszedł, widział, oni łowili ryby, powiedział: rzućcie to zajęcie i pójdźcie za mną. I oni natychmiast poszli. Piotr był tak blisko Jezusa, jak nie wiem, czy można być jeszcze bliżej. On z nim siedział przy ognisku, jadł pieczone ryby, słuchał nauczania Jezusa po domach, w synagogach, był na górze przemienienia, był bardzo blisko, wiedział wszystko. Czy wiedział, że Jezus jest Synem Bożym? Oczywiście, że wiedział, że Synem Bożym, a jednak, że Jezus jest Synem Bożym, a jednak potrzebował nawrócenia. I wiecie, za chwilę będziemy omawiać to słowo, co tam się wydarzyło, ale Piotr potrzebował nawrócenia, mimo że znał Jezusa. Kiedy niedawno czytałam ten tekst, to był styczeń czy grudzień, grudzień, bo jeszcze dzieliłam się tym z pastorstwem na Sylwestrze, tak, to był grudzień, to doświadczyłam pewnego rodzaju objawienia. Mamy kiedyś, prawda, przeżywamy nieraz takie rzeczy, że czytamy słowo, tyle lat czytamy to słowo i nagle ono po prostu odżywa i mówi do nas. I do mnie to słowo bardzo mocno przemówiło, więc przyjrzyjmy się zatem rozmowie Jezusa z Piotrem. Pierwsza rzecz. Jezus prosił Ojca, aby wiara Piotra nie ustała. Oznacza to, że Piotr wierzył. My też wierzymy, wielu ludzi wierzy. U nas w Polsce, jesteśmy krajem chrześcijańskim, zawsze na Wielkanoc, na Boże Narodzenie przypomina się to, że Jezus jest Synem Bożym. Jakby to wszyscy o tym wiemy, tak? Słyszymy to na okrągło. Jednak to nie wystarczy. Kolejna rzecz. Jezus wiedział, że Piotr musi się nawrócić, że musi uznać Jezusa jako jedyną drogę. Musi zrozumieć to, że Sprawiedliwy poszedł na krzyż, aby umrzeć za grzeszników, za niesprawiedliwych, aby przyjąć to jako prawdę, jako jedyną drogę do tego, aby być zbawionym. Piotr oczywiście tych rzeczy jeszcze nie rozumiał. Jezus głosił nawrócenie Piotra jako pewną rzecz. On to ogłosił, on powiedział dokładnie, a ty, kiedy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On wypowiedział pewne słowo prorocze. Ty się nawrócisz, a kiedy się nawrócisz, będziesz miał służbę, utwierdzaj braci. Wiemy, do czego Piotr był powołany, aby być rybakami ludzi, aby być pasterzem, aby być ratownikiem ludzi. To, o czym dzisiaj mówił Robert i powołanie Piotra jest także naszym powołaniem. Kolejna rzecz. Aby to wszystko mogło się wydarzyć, potrzebna była modlitwa wstawiennicza bliskiej osoby. Akurat w przypadku Piotra miał taki przywilej, że to był Jezus. To Jezus wstawiał się i prosił. Ale pomyślmy, ilu bliskich my dzisiaj mamy, o których marzymy, aby się nawrócili. Wiecie, to słowo dla mnie wtedy było pewnym takim objawieniem. Ja za chwilę też podzielę się swoim świadectwem. Pan Jezus oczywiście był pełen Ducha Świętego, On wiedział, co będzie w przyszłości, ale wypowiedział to słowo prorocze nad Jezusem. Ty kiedyś się nawrócisz, nad Piotrem, dziękuję pastorze. Pastor czuwa. Dziękuję. Kiedy Pan Jezus powiedział, ty kiedy się nawrócisz, więc po prostu ogłosił słowo prorocze nad jego życiem, wiedząc, że za chwilę okoliczności potoczą się zupełnie inaczej. To nie będzie tak, że on się za chwilę nawróci i za chwilę będzie utwierdzał braci. Najpierw przeżyje upadek, najpierw poniesie tą porażkę. Wiecie, często jest tak, że kiedy słowo prorocze jest wypowiadane nad naszym życiem, to nie jesteśmy w takim miejscu już gotowi, że za chwilę idziemy to słowo prorocze wypowiadać. Ja pamiętam, jak tutaj w tej bocznej sali, jak Michelle Lewandowski prowadziła spotkania dla kobiet i ona kiedyś modliła się o mnie i wypowiadała słowo prorocze i po prostu naprawdę to było coś bardzo nadprzyrodzonego, co ona wtedy przeżywała, kiedy to głosiła. I ja myślę sobie, Michelle, gdybyś ty wiedziała, że ja wyszłam z domu i nakrzyczałam tak strasznie na moje dzieci i pokłóciłam się z moim mężem i w ogóle gdybyś ty wiedziała, no to było ładnych parę lat temu. Gdybyś ty wiedziała, co ty opowiadasz, o jakiej odwadze do głoszenia słowa ty mówisz, o jakiej mocy, wiecie, ona śpiewała pewną piosenkę po angielsku, którą można by przetłumaczyć, Jesus loves me, yes I know, because Edita tells me so. Czyli Jezus kocha mnie, tak to wiem, ponieważ Edyta mi to powiedziała. I myślę sobie, co ona prorokuje nade mną, kiedy ja jestem w takim stanie. To samo się wydarzyło tutaj. Pan Jezus prorokował o rzeczach, które się wydarzą, wiedząc, że Piotr nie jest jeszcze w tym miejscu. My to możemy robić wobec naszych bliskich. Możemy ogłaszać słowo prorocze nad ich życiem. Możemy ogłaszać te rzeczy jako pewne nad ich życiem, no widząc, że ci ludzie nie żyją z Bogiem, nie są tak blisko Boga, a jednak mamy prawo to robić. Powinniśmy o to zabiegać. I ostatnia rzecz z tej rozmowy. Jeżeli szatan zabiegał o życie uczniów, to będzie zabiegał o życie naszych bliskich. Toczy się duchowa walka. To, że Pan Jezus zaczął rozmowę Szymonem powiedział: Szymonie, szatan prosił za tobą. Są różne tłumaczenia. Tutaj akurat w Biblii Brytyjskiej mamy: szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać. Czy myślicie, że szatan nie zabiega o naszych bliskich, nie zabiega o nasze marzenia, o nasze powołanie? Oczywiście, że zabiega. I wiecie, dla mnie jakby to było sedno tego odkrycia, że jeżeli Pan Jezus to powiedział, bo wcześniej myślałam sobie, że okej, jest takie słowo w Starym Testamencie, że szatan przechadzał się, kto tu jest sprawiedliwy, zobaczył Hioba i zapytał się Pana Boga, czy on może po prostu teraz przyjść i tam pomieszać w jego życiu. Ale kiedy Pan Jezus powtórzył te słowa, to dla mnie jakby to miało znaczenie. To miało znaczenie. Pan Jezus wiedział, co mówi. Toczy się duchowa walka. Wiecie, ja to słowo przeżyłam jako odpowiedź na bardzo konkretną rzecz w moim życiu, dlatego że w grudniu podjęłam decyzję, że od stycznia zaczynam post i modlitwę o dwójkę bliskich mi ludzi. I nie znając tego słowa jeszcze, w grudniu byłam na pewnym spotkaniu, takim świątecznym, wigilijnym, modliliśmy się i o różne rzeczy i ja po prostu odczułam, wierzę, że to było prowadzenie Ducha Świętego. Zaczęłam się modlić o te dwie bliskie mi osoby i ogłaszać, że one nawrócą się w tym roku i trafią do kościoła. I wiecie co? Wróciłam do domu i czułam się jak po pracy w kopalni. Nie wiedziałam, dlaczego w ogóle opuściły mi jakieś wszystkie siły. Myślę sobie, może mnie grypa jakaś łapie czy coś. I parę dni później, kiedy przygotowywałam program Studium Biblijne na obóz zimowy dla Rangersów, czytałam to słowo. I mieliśmy akurat przyjaźń Pana Jezusa i Piotra i czytam to słowo i myślę, to się właśnie wydarzyło. Ja właśnie ogłosiłam słowo prorocze nad życiem tych ludzi i po prostu stanęłam do walki duchowej. Dlatego opuściły mnie wszystkie siły. Dlatego po prostu to nie była taka zwykła modlitwa. A więc Pan Jezus pokazał nam, że toczy się walka. I kto jak nie my stanie do walki duchowej o życie naszych dzieci, naszych rodziców niezbawionych, naszych sąsiadów. Kto jak nie my? I czy my jesteśmy gotowi stanąć do tej walki? Zapłacić cenę. Jaka jest cena? Wytrwałość. Jeżeli Bóg nas wzywa do postu, wiecie, na obozie zimowym post, to było wyzwanie. Tam było takie jedzenie na tym szwedzkim stole, po prostu tylko słyszałam, jak kadra mówi, a próbowałaś tą kiełbaskę myśliwską, a próbowałaś coś tam, wiecie, to było wyzwanie, ale jeżeli Bóg daje łaskę do postu, to kiełbaska myśliwska nie zrobi na nas żadnego wrażenia, żadnego. I wiecie, Dorotka dzisiaj też mówiła o łasce. Łaska to jest niezwykła rzecz. Bóg daje mi cały czas wytrwałość w tym i pokazuje mi jeszcze inne osoby, o które mogę się modlić. Nie tylko te dwie, o które ogłaszałam, inne osoby. Ale to, co jest ważne, to nie tylko po prostu powzdychać od czasu do czasu, Panie, jest tam ktoś, może jakby się nawrócił, to by było dobrze. Słuchajcie, za chwilę będziemy omawiać życie Piotra. Co by się stało z Piotrem, gdyby Pan Jezus nie wstawiał się za nim u Ojca? My wiemy, że Pan Jezus też się wstawia za nami u Ojca, wiemy. Ale co by było, gdyby ta najbliższa Piotrowi osoba, bo on się już odłączył od swojego fizycznego ojca, od swojej rodziny, gdyby ta najbliższa osoba nie wstawiała się wtedy, kiedy toczył się największy bój. A często jest tak, że kiedy toczy się największy bój, czy kiedy my widzimy te rzeczy takie, które nas nie budują, myślimy sobie, a nie mam wiary, żeby się modlić, już z tego człowieka to nic nie będzie. Nie, właśnie wtedy, kiedy okoliczności są najgorsze, bo Pan Jezus wiedział, że za chwilę przyjdą najgorsze okoliczności w życiu Piotra, on się go zaprze. Właśnie wtedy toczymy ten bój. Piotr nie rozumiał tego, co Pan Jezus do niego mówi, ale miał taką emocjonalną osobowość, że powiedział, Panie, z Tobą to jestem gotowy do więzienia i na śmierć. I my też mamy takie porywy, że coś się dzieje takiego, no wiecie, czujemy się tak pewnie, jest jakieś budujące kazanie. Panie, dla Ciebie to po prostu pójdę w Himalaje, będę ratować po prostu ludzi i pójdę na koniec świata i te wszystkie rzeczy, które nam przychodzą do głowy. Ale przyszła ta godzina próby i w tej godzinie próby Piotr, który jest, Biblia mówi, że snuł się powoli gdzieś z oddali za Panem Jezusem, jak został pojmany. Kiedy on stanął na tym dziedzińcu w pałacu, przed pałacem arcykapłana, osamotniony, przerażony o swoje życie, w tych ciemnościach, odpowiedział na pytanie służącej: i ty jesteś jego uczniem? A on mówi: nie, nie znam go. Ten, który przed chwilą chciał iść na koniec świata, na śmierć, do więzienia. Nie, nie znam go, nie wiem, o czym mówisz. Trzy razy. Kobieto, nie wiem, o czym mówisz. Wiecie, i kiedy ten kogut zapiał, czytałam w komentarzu biblijnym, że palestyńskie koguty tam o 2:30 piały, więc to mógł być taki, no po prostu dla nas środek nocy. Wtedy Pan Jezus obrócił się, czytamy tutaj w Ewangelii Łukasza, że Pan Jezus obrócił się, spojrzał na Piotra, a Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Jakie było to spojrzenie Pana Jezusa? Czy takie wyniosłe, takie dumne? A nie mówiłem? A nie mówiłem? Do jakiego więzienia, na jaką śmierć? Każdy, kto zna Jezusa, wie, że ono takie nie było. Jezus popatrzył ze współczuciem, powiedział: jesteś w godzinie próby. Ale to nie koniec. Pan Jezus też był w godzinie próby, ale to nie koniec. Bitwa toczyła się o życie, o wypełnienie Bożej woli. I ta historia przebiega bardzo dramatycznie. Uczniowie nie rozumieją, co się dzieje. Nagle ten, który dawał im tą odwagę, tą siłę, nagle umiera, leży w grobie, nie wiadomo, co się dzieje. I Piotr po tym wszystkim mówi: wracam do domu łowić ryby. A ponieważ był człowiekiem wpływu, to pociągnął jeszcze swoich uczniów, a oni mówią: idziemy i my razem z tobą, bo już koniec po wszystkim. I wrócili, poszli do Galilei. Wiecie, i czytamy tą piękną historię, dla mnie ona jest piękna, bo myślę, że taki wspólny posiłek, takie przebywanie z innymi przy stole, przy posiłku, może tam nie było stołu, to są takie piękne chwile, wiecie, to było przy ognisku. Kiedy uczniowie wrócili łowić ryby, niektórzy, Pan Jezus po zmartwychwstaniu pojawił się tam nad tym jeziorem galilejskim, przygotował dla nich śniadanie, usmażył te ryby, chleb przygotował i oni przyszli, rozpoznali go, jedli razem posiłek i wiecie, i ten wzrok Pana Jezusa wyobrażam sobie, taki pełen miłości. Pełen miłości wzrok Jezusa, który mówi: ja zwyciężyłem i ty zwyciężysz dzięki mnie, nie o własnej sile. I dalej czytamy w tej historii, że Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, kiedy już po 40 dni ukazywał się i powiedział: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale czekajcie, czekajcie na zesłanie Ducha Świętego. Wiecie, kiedy czytałam to słowo, ono jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, to jest bardzo też ważna wskazówka, jak za chwilę będziemy rozważać na temat Ducha Świętego. W 1 rozdziale i w 2 wersecie. Może całość. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus uczynił, czego nauczał od początku, aż do dnia, kiedy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. I powiedział im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, już jesteśmy w 4 wersecie, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, której słyszeliście ode mnie. Dochodzimy teraz do tego klucza powołania. Więc Piotr się nawrócił. Być może to było tam przy ognisku, nie wiemy. Biblia jakoś tak nie mówi wyraźnie o tym momencie nawrócenia, ale kiedy przyjął, zobaczył, przyjął to przebaczenie, kiedy wyznał swoje grzechy, być może, nie wiem, jaka była tam rozmowa, ale przyjął tą miłość, odzyskał wiarę, dostał obietnicę, że przyjdzie Duch Święty. I wiecie, Kolejna część tego mojego kazania jest właśnie o Duchu Świętym. Dlatego, że nawrócenie to jest pierwsza część, która się w naszym życiu wydarza. Ale bez Ducha Świętego nie możemy pójść dalej. Wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego, Jego mądrości, Jego darów. I wiecie, Apostołowie mieli jakieś małe objawienie, czym jest działanie Ducha Świętego. Ale Kościół, ojcowie Kościoła przez 400 lat szukali, poszukiwali odpowiedzi na to, kim jest Duch Święty. I toczyły się, to pastor, ci wszyscy, którzy historią Kościoła się interesujecie, toczyły się takie poważne spory, czy pochodzi od Syna, czy pochodzi od Ojca. I w końcu na drugim soborze w Konstantynopolu, to był 381 rok, powstał ten zapis, to credo nicejsko-konstantynopolskie wyznanie wiary, w którym czytamy, że wierzymy w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi. Oczywiście Kościół Wschodni miał z tym problem, tak zwany problem filioque, i dzisiaj mamy Kościół Prawosławny, który wierzy, że tylko od Ojca, nie od Syna, ale my, zielonoświątkowcy, wierzymy, że od Ojca i Syna. I słuchajcie, jako zielonoświątkowcy wierzymy w to nicejsko-konstantynopolskie wyznanie wiary, ale też mamy swoje zielonoświątkowe wyznanie wiary, w którym czytamy, że wierzymy w chrzest Duchem Świętym i dary Ducha Świętego. Mam gdzieś to tutaj zapisane, ale nie wiem gdzie. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym i w dary Ducha Świętego. I kochani, czym jest ten chrzest Duchem Świętym? Czym jest to napełnienie Duchem Świętym? Wiemy, że w Dniu Zielonych Świąt oni byli zgromadzeni w górnej izbie. Ja trochę czytałam sobie w komentarzach, więc jeżeli policzymy, że Pan Jezus leżał w grobie, potem 40 dni się ukazywał uczniom, to do pięćdziesiątnicy zostało tak około 7 do 10 dni. I czytamy tutaj w Dziejach Apostolskich, że oni byli zgromadzeni wszyscy w jednym miejscu, mężczyźni i kobiety, i to by oznaczało, że około 7 do 10 dni trwali w modlitwie. To by oznaczało, że oni byli do tego chrztu w Duchu Świętym przygotowani. Chociaż prawdopodobnie oni w ogóle nie mieli pojęcia, czym jest ten chrzest z Duchem Świętym. Jeżeli 400 lat ojcowie Kościoła szukali objawienia na temat Ducha Świętego, to co ci ludzie mogli wiedzieć, prawda? I oni tam trwali w tej modlitwie. Prawdopodobnie wynajęli jakąś, tu jest napisane, jakąś dużą izbę. Duże izby były na wzgórzu świątynnym, trwali tam. I kiedy przyszedł ten Dzień Zielonych Świąt, zaczęło się to miejsce, zostali napełnieni Duchem Świętym, takim spektakularnym potwierdzeniem tego było mówienie językami. Zaczęli mówić innymi językami, zaczęli głosić wielkie dzieła Boże i tam są wymienione różne języki, które bogobojni Żydzi mogli rozpoznać. Byli zdziwieni tym, co się dało, ale co się stało po tym napełnieniu Duchem Świętym? Co się stało w życiu Piotra, bo wracamy do Piotra? Piotr miał odwagę do głoszenia słowa. Piotr w ogóle miał odwagę do tego wszystkiego, co się później w jego życiu wydarzyło. Kiedy Piotr stanął i zaczął głosić, jest napisane, że 3000 ludzi się nawróciło. Wcześniej wyparł się przed jedną służącą, jednej służącej się bał. Nie był w stanie się przyznać przed jedną służącą, że jest uczniem Jezusa. A tutaj głosił i wiecie, w Palestynie w tamtym czasie było około 6000 faryzeuszy. Więc jeżeli 3000 z nich się nawróciło, to znaczy, że połowa faryzeuszów mogła się nawrócić tego dnia. Z taką odwagą głosił Słowo Boże. Kolejne jego przemówienie, kiedy wyszedł z więzienia, został wypuszczony, wrócił do swoich. Kiedy głosił po uzdrowieniu człowieka chorego na paraliż, sparaliżowanego 40 lat, jest napisane, że 5000 się nawróciło ludzi. 5000, to już byli prawdopodobnie nie tylko sami faryzeusze, ponieważ to było w świątyni, w przedsionku, tam mogli być tak zwani zwykli wierni. 5000 ludzi się nawróciło. Więc jeżeli pomyślimy o ratowaniu ludzi, o tym, co Robert dzisiaj mówił, 3000 jednego dnia, 5000 kolejnego dnia, ten tchórzliwy, bojaźliwy człowiek, który bał się na tym dziedzińcu, ten człowiek nawraca tylu ludzi, ten człowiek idzie do więzienia, wiemy, że poszedł też, zginął męczeńską śmiercią. Nawrócenie i napełnienie Duchem Świętym, te dwie rzeczy. Jeśli chcemy dziejów apostolskich, to po prostu nie może być tak pstryk, Panie daj nam dary takie, takie i takie. Wiecie, czasami takie objawienia przychodzą pod prysznicem. Ja dzisiaj rano, oczywiście miałam ze 4 nowe, musiałam dopisywać do notatek. I wiecie co, i przyszła do mnie pewna taka rzecz, że Piotr właściwie miał wszystkie dary duchowe, które są wymienione w Biblii. Mamy 9 darów duchowych. I kiedy sobie pomyślałam, to no, na pewno miał dar mówienia językami. Nie wiemy nic o tłumaczeniu, czy miał. Miał dar czynienia cudów, miał dar uzdrawiania, miał dar mądrości, wiedzę. Myślę, że miał dar prorokowania. Po prostu słuchajcie, czy on zabiegał o te dary? Myślę, że on nie zabiegał, chociaż apostoł Paweł nas zachęca, zabiegajcie usilnie o dary duchowe. Ale wiecie co? My nie możemy myśleć o darach duchowych w oddzieleniu od kim jest Duch Święty, od tego, kim jest Duch Święty. Jeżeli my nie będziemy chcieli mieć społeczności z Duchem Świętym, który jest osobą Trójcy Świętym, który jest Bogiem, to nie możemy myśleć, że będziemy żyć po swojemu, będziemy realizować swój program na życie, a Ty, Panie Boże, daj nam te wszystkie dary. Wiecie, to jest zwiedzenie. To jest zwiedzenie. Jeśli chcemy darów duchowych, to Biblia mówi, to jest moje odkrycie dzisiejsze, nawet wiem, na której stronie jest to napisane, to Biblia mówi, że w Dziejach Apostolskich 6,32 jest takie słowo. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Duch Święty jest dany tym, którzy są Mu posłuszni, a więc tymi, którzy nawrócili się i idą na całość za Bogiem. Nie możemy po prostu leżeć na kanapie, uważać się za wie... Nawet pies zaszczekał. Nie wiadomo, co to znaczy. To było jakiś znak. Jak zaszczeka 3 razy, to będzie jeszcze większe potwierdzenie. Okej, okay, żeby nas ten pies nie rozproszył. A więc społeczność z Duchem Świętym. Społeczność z Duchem Świętym. Wiecie, ja dzisiaj, kiedy śpiewaliśmy tą pieśń Jezus Najwyższe Imię, to przypomniałam sobie malutki pokoik, w którym pierwszy raz usłyszałam tą pieśń, gdzie zostałam napełniona Duchem Świętym, otrzymałam też dar mówienia językami i przypomniałam sobie tą chwilę i właśnie policzyłam, że minęło 33 lata. Bardzo symboliczna liczba, prawda? Lata Chrystusowe. I wiecie, ja naprawdę dzisiaj miałam ciarki, jak o tym sobie pomyślałam. Jeśli tak, to lata Chrystusowe to jest chodzenie w pełni Ducha Świętego. To jest posłuszeństwo, aby wypełnić wolę Ojca. I nie mówię o tym w kategoriach wow, nie wiadomo, co się będzie działo. Każdy, kto czyta Biblię, wie, co się stało z Jezusem. Jaką cenę musiał zapłacić za swoje posłuszeństwo. Więc wiecie, to jest wow, ale to jest takie wow, Panie, czy ja jestem gotowa zapłacić każdą cenę? I chciałabym się też podzielić takim też świadectwem, o co ja ostatnio proszę Boga. Byliśmy w Kaliszu z Jankiem, z moim mężem i tam zakładaliśmy już oficjalnie szczep Royal Rangers, mieliśmy szkolenie i na nabożeństwie niedzielnym słuchaliśmy usługi pastora, pastor Jurek Rycharski z żoną, jeszcze z jednym współpracownikiem wrócili wtedy z Brazylii, gdzie usługiwali razem z Randy Clarkiem na stadionach i opowiadali o tych wszystkich cudach. Naprawdę, słuchajcie, głuchoniemi odzyskiwali słuch i wzrok i uczyli się mówić po polsku. Właśnie od tych, którzy się od nich modlili. I później było takie wezwanie, że jeśli chcesz prosić Boga o dary, chcesz modlić się o coś konkretnego, o coś szczególnego, to wyjdź na środek i modliliśmy się i to była taka modlitwa udzielenia. Ja wyszłam na ten środek i pomyślałam sobie, ja proszę o namaszczenie do ewangelizacji. Celowo nie używam słowa dar, bo żeby nie mylić z tymi darami, które są wymienione, o namaszczenie do ewangelizacji. Pomyślałam sobie, że wiele testów robiłam jakichś duchowych i tam ewangelizacja mi wychodziła na szarym końcu i myślałam sobie, okej, okay, no to ktoś ma dar ewangelizacji, ja mam inny, ale sobie pomyślałam, nie, ja chcę namaszczenie do ewangelizacji. Wiecie, ten, który się modlił o namaszczenie do ewangelizacji, też nasz jeden instruktor, to tam u niego zgromadziła się kolejka i ja byłam w mundurze i pomyślałam sobie, no ja nie pójdę tam, bo oni wszyscy padają na podłogę i się z nimi dziwne rzeczy dzieją. Ja nie mogę w tym mundurze teraz tak paść na podłogę i tutaj jeszcze mi ktoś zdjęcie zrobi i wyśle gdzieś tam. Naprawdę, tak myślałam, szczerze mówiąc. Ale po swojemu się pomodliłam. Pamiętam, że mój mąż, jeśli mogę powiedzieć, modlił się o dar przemawiania, ponieważ na drugi dzień miał jechać do prezydenta i tam w imieniu organizacji harcerskich składać życzenia parze prezydenckiej i modlił się, żeby Bóg dał mu dar, nie tylko na to przemówienie. I jeśli oglądaliście na YouTube, ja byłam naprawdę pełna podziwu, odwagi Janka, którą miał, żeby głosić tam Słowo Boże w tym Pałacu Prezydenckim. I wiecie, wracając do mojego namaszczenia do ewangelizacji, spotkaliśmy się w kawiarni z naszymi instruktorami i wrócił ten od namaszczania do ewangelizacji. Ja mówię do niego, słuchaj Darek, bo ja też chciałam, ale wiesz co, tak się bałam, że wyjdę tam i że padnę i w ogóle. A on mówi, a teraz też jeszcze chcesz? Ja mówię, tak. I wiecie co, on położył na mnie rękę i się pomodlił tak delikatnie. Nic się nie wydarzyło, nic nie padłam. I pojechałam na obóz teraz zimowy z Rangersami. I wiecie co, to był pierwszy mój obóz, w którym z taką swobodą głosiłam Ewangelię, nie używając notatek. Oczywiście ja dzisiaj używam, bo do dzieci mówi się 15 minut, prawda? Ja trochę dłużej mówię. Ale wiecie, kiedy widziałam, jak te dzieci się nawracają, jeszcze miałam taki przywilej, żeby prowadzić studium biblijne z chłopcami, Gieni, Frącz i znaczy nie z ich osobistymi, ale z którymi mieli pod opiekę. I to były takie harpagany, mówię wam, po prostu pierwszego dnia myślę sobie, w co ja się wpakowałam, gdzie oni będą słuchać Ewangelii. I wiecie co, na drugi, trzeci dzień, kiedy widziałam, jak oni oddają swoje życie Chrystusowi, jak się nawracają, jak opowiadają świadectwo i mówią, druhno. Kiedy wyszedłem tam na środek i kiedy oddałem swoje życie, to czułem się taki lekki, po prostu ten ciężar ze mnie spadł, czułem się taki czysty i jeden po drugim to opowiada i zawsze mamy tak, że modlimy się o nawrócenie dzieci, o napełnienie Duchem Świętym i kiedy był ten wieczór, kiedy modliliśmy się o napełnienie Duchem Świętym, to wiecie co, czegoś takiego nie widziałam na oczy nigdy. Mieliśmy dwie społeczności w dwóch grupach wiekowych. Zawsze dla młodszych mi się głosiło gorzej, bo i w ogóle uważałam, że jestem powołana do młodzieży i do dorosłych. Cały ten obóz, tych 10-12-latków, oni wszyscy wyszli na środek, oprócz jednego dziecka, naszego syna. Tak, żeby było ciekawiej. Wiecie, oni wszyscy wyszli na środek i my po prostu wzwaliśmy liderów i nie było nawet, żeby się modlić jeden na jeden z tymi dziećmi, bo nas tylu nie było. I zaraz była kolacja i w ogóle musieliśmy pewne rzeczy przyspieszyć, więc oni deklarowali, modlili się, powtarzali za mną. I Ela Maczak mówi, wiesz, Edytka, kiedy patrzyłam na tych młodych ludzi, wszyscy w tych mundurach, jak oni wołają i mówią i powtarzają za tobą, Panie, napełnij mi odwagą do głoszenia słowa, napełnij mi odwagą. Wiecie, co to było niesamowite, ale też mam powiedzieć, że ten, który nie wyszedł, nasz syn, 13-letni, pojechał za chwilę na obóz piłkarski i kiedy wrócił, ja mówię, Dawid, czytałeś Biblię, wyjąłeś ją z plecaka, bo wiem, że na poprzednim wstydził się, nie wyjął. Wyjąłem. Ja mówię, i czytałeś? Tak, czytałem codziennie. I co się działo? I chłopcy pytali się, co czytam. I ja im mówiłem. Żaden z nich nie chodzi do kościoła. Nawet ten, który nie wyszedł, słuchajcie, został napełniony odwagą. I wiecie, dlaczego teraz mówię o tych rzeczach? Mówię dlatego, że te dzieci wracają do domu i wracają do kościoła. I jeżeli my jako rodzice nie będziemy z nimi podtrzymywać tego ognia, nie będziemy się z nimi modlić. Jeśli w kościele nie zobaczą darów duchowych, nie będą mogły mieć tej przestrzeni do usługiwania. Wiecie, tam jeden chłopiec wziął mnie na taką dłuższą rozmowę. Druhno, naucz mnie czytać Biblię, mówi. Ja mówię, dobrze, nauczę cię czytać Biblię. Tu jest 150 psalmów, codziennie czyta jeden, a tu jest Ewangelia Mateusza, zacznij codziennie jeden rozdział. A co z tym darem prorokowania? Bo ja bym bardzo chciał mieć ten dar prorokowania. Później jego mama mówi, że zadzwonił do niej do pracy i mówi, mamo, ja muszę mieć ten dar tymi językami, bo to jest jedyna szansa dla mnie, żebym się mógł z Bogiem komunikować. 11, 12 lat ma ten syn. Wiecie, oni są tak głodni i tak otwarci. I to jest to nowe pokolenie, to pokolenie, które jest w naszym kościele. I wiecie, jaka jest nasza odpowiedzialność dorosłych przed nimi, przed sobą nawzajem też, ale przed tym młodym pokoleniem, które czegoś doświadcza. Jest poruszenie. My wiecie, od 16 lat robimy to obozy i widzimy, że jest poruszenie, że to nie jest poruszenie tylko wśród nastolatków, 15-latków, którzy już po prostu wiedzą, rozumieją. Nie jest poruszenie wśród 10-letnich dzieci. One chcą. Wiecie, ja słuchałam proroctwa na ten rok i dla Polski, nie pamiętam, kto to prorokował, ale powiedział, że w Polsce rok 2018 to będzie rok Ducha Świętego i że liczba 18 oznacza 9 darów duchowych i 9 owoców Ducha Świętego. rok Ducha Świętego. Czy my wejdziemy w ten nurt, popłyniemy z tym prądem, damy się porwać, czy będziemy... Nie, to nie dla mnie, zobaczymy, to już było, to dzieje apostolskie, spokojnie, spokojnie, po swojemu. Wiecie, ja mam dosyć już życia po swojemu. Ja mam dosyć. Ja sobie tak myślałam, że no ja jestem osobą, która jest ułożona. Lubię bardzo, jak są rzeczy ułożone. Ale jak coś z tego mojego ułożenia nie wychodzi, to czuję się sfrustrowana. A kiedy widzę działanie Ducha Świętego, to nawet jeżeli moje plany się nie spełniły, to ja mam radość z tego, że Boże plany się spełniły, że Duch Święty mógł się poruszać i mógł coś czynić. Czy my damy się temu ponieść? Czy będziemy modlić się jako Kościół odwagę? Wiecie, jest też napisane w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, że kiedy Piotr wyszedł z więzienia, przyszedł do swoich z powrotem i ci, gdy usłyszeli to, co Piotr opowiada o tym właśnie, jak tu zwiastował przed chwilą Słowo Boże, jednomyślnie podnieśli głos do Boga i zaczęli się modlić o odwagę do głoszenia Słowa. I jest napisane w 31 wersecie, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, nie tylko wybrani, wszyscy. Czy bylibyśmy gotowi poświęcić tydzień, jak apostołowie, którzy czekali do Dnia Zielonych Świąt? Ale wiecie, ja mówię nie o tym, przepraszam, jeśli kogoś urażę, że jest kartka tutaj, wpisujemy się i przyjdzie parę osób na spotkanie modlitewne. Jedna już na pewno nie przyjdzie, Janeczka wiernie chodziła. Ale czy jesteśmy wszyscy gotowi, jako Kościół, stanąć do walki o nasze życie, o życie młodego pokolenia, które jest pośród nas, o życie sąsiadów, tych ludzi, którzy tutaj po prostu nigdy jeszcze nie weszli, nie dotarli. Czy jesteśmy gotowi stanąć jednomyślnie, trwać w modlitwie, w poście, wołać do Boga, aby nas napełnił Duchem Świętym? Czy jesteśmy gotowi nasze życie oddać Bogu w posłuszeństwo? A wtedy nie wiadomo, jakie On nam da dary. A jak da ci dar prorokowania i każe ci mówić gdzieś po prostu do twojego sąsiada albo do brata z kościoła rzeczy, których nie chciałbyś powiedzieć? Czy jesteśmy gotowi? Gdzie to nie chodzi o takie chrześcijaństwo, że ja mówię Duchowi Świętemu, dokąd On ma mnie poprowadzić. To chodzi o takie chrześcijaństwo, że Duch Święty mówi mi, dokąd chce mnie poprowadzić, a ja mam odwagę i daję się prowadzić. I wiecie, ja się zastanawiałam, czym różni się ta odwaga Ducha Świętego od tej odwagi, o której mówił Robert. I nie umawialiśmy się z Robertem, ale mam tutaj też gdzieś swoje notatki, ale już właściwie te notatki to już są, pomieszałam wszystko, więc... Ja przeżywałam bardzo też tą historię w Himalajach i słuchałam tego na bieżąco. I pomyślałam sobie, czym różni się odwaga od Ducha Świętego od tej odwagi, którą miało tych 4 ratowników, że tam poszli. Po tą francuskę Elisabeth Revol i po Tomasza, ale już no wiadomo, że Tomasz nie został uratowany. Pomyślałam sobie, że ci ratownicy byli przeszkoleni, mieli doświadczenie. Dzisiaj w nocy na przykład słuchałam wywiadu z jednym z ratowników, który powrócił, i on opowiadał wszystkie szczegóły tej akcji, więc to byli profesjonaliści, mieli doświadczenie, byli przygotowani. Oczywiście ta odwaga wymagała ryzyka, ale wiecie, ta odwaga, którą daje Duch Święty, to jest odwaga do czegoś, do czego my w ogóle nie jesteśmy przygotowani. Czy my w ogóle możemy nie mieć doświadczenia? Jakie doświadczenie miał Piotr w głoszeniu do 3000 albo do 5000 ludzi? Żadnego. Żadnego. To tym właśnie się to różni, że Duch Święty daje odwagę do tego, do czego On nas powołuje i do czego On nas wyposaży. I wiecie co? I to mi daje poczucie bezpieczeństwa. Bo wiem, że Duch Święty nie pośle mnie do czegoś i nie zostawi mnie tam samą i po prostu mówi, a teraz Edytka masz, ewangelizuj cały świat. Nie. Jeśli mnie pośle, abym ratowała ludzi, to nauczy mnie, jak w 3 minuty powiedzieć poselstwo tak, żeby człowiek to zrozumiał i się nawrócił. To jest właśnie działanie Ducha Świętego. I będziemy się teraz, kochani, modlić i podsumowując, będziemy się modlić o 2 rzeczy. O to, aby Bóg nam pokazał tych bliskich, o których nawrócenie mamy się modlić. Piotr prawdopodobnie nie nawrócił się, gdyby Jezus nie prosił za niego u Ojca. Rzeczy nie dzieją się same. Więc jeżeli masz jedną osobę, albo dwie, albo ile masz, albo jakąś inną rzecz, o którą się modlisz, to wiedz, że szatan też toczy bój i chce stanąć na przeszkodzie, żeby te rzeczy się nie wydarzyły. Więc będziemy się modlić modlitwą wstawienniczą, ale też będziemy modlić się o napełnienie Duchem Świętym. Bo Piotr by swojego powołania nie zrealizował, gdyby nie został napełniony Duchem Świętym i gdyby, uwaga, posłusznie nie wypełniał krok po kroku. Dostał te wszystkie dary, chociaż o nie nie zabiegał, ale dostał je właśnie dlatego, że posłusznie wykonywał to, co Duch Święty mu kazał wykonywać. Czy jesteśmy gotowi zgodzić się na taką modlitwę i się modlić? Dobrze, więc będziemy się modlić. Ja wcześniej prosiłam grupę uwielbiającą, żeby celowo skrócić wcześniej naszą część uwielbienia, żebyśmy mogli jeszcze zaśpiewać jedną bądź dwie pieśni, żebyśmy mieli taki czas na modlitwę. Więc zapraszam i grupę, i zapraszam starszych, i nas wszystkich, kochani. Jeśli chcemy się modlić, to zacznijmy. Może jeszcze czeka nas długa droga do tych 7 czy 10 dni jednomyślnej modlitwy i postu, ale zacznijmy już dzisiaj. Amen? I niech pies też powie amen. Nie chcę przemówić. Powstańmy do modlitwy. Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź. Zapraszamy Cię, zabierz nasze lęki, zabierz nasze wyobrażenia o tym, jak powinieneś działać. Uwolnij nas do tego, abyśmy przyjęli to, co Ty masz dla nas. Daj nam odwagę do głoszenia słowa. Daj nam odwagę, żebyśmy podążali tam, dokąd Ty nas chcesz posłać. Daj nam też taką miłość i pasję do modlitwy wstawienniczej o naszych bliskich, o tych, którzy potrzebują ratunku, abyśmy mogli oglądać ich nawrócenie, ich funkcjonowanie w Kościele. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, zapraszam każdego, kto chciałby teraz, żeby się modlić razem z Nim, albo o Ciebie, albo razem z Tobą, o kogoś, kogo nosisz w sercu, to po prostu przyjdźcie tutaj i po prostu będziemy się teraz modlić. Dzięki Ci, Boże. Poprosimy wszystkich starszych też, żeby przyszli, czy liderów, którzy się zazwyczaj modlą. Czy mogę mojego męża poprosić też?
Jezus. Jezu, miłuj duszy mej. Jezu, nigdy nie zostawię Cię. Wyrwałeś mnie z błotnistego dna, na skalę postawiłeś, teraz wiem. Kocham Ciebie, potrzebuję, choćby runął świat, ja nie zostawię Cię. Mój Zbawco, mój przyjacielu, będę wielbić Cię do końca moich dni. Panie mój.
potrzebuję. Choćby runął świat, ja nie zostawię Cię. Mój Zbawco, mój przyjacielu, będę wielbić Cię do końca moich dni.
Tak, Panie Boże, dziękujemy Ci za dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękujemy Ci za czas, który byłeś z nami. Panie, dziękujemy Ci za Twoją bliskość, za to, że tak wielu z nas Ty objawiałeś swoją miłość, swoją dobroć, Panie. Dziękujemy Ci za słowo, które słyszeliśmy. Dziękujemy Ci za to, że to była zachęta. Dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz, abyśmy naprawdę byli ludźmi, którzy modlą się o innych, ale też byli ludźmi, którzy są poddani Duchowi Świętemu, pełni Ducha Świętego i tak w pełni Ducha Świętego idą tam, gdzie Duch Święty ich prowadzi i odnoszą przynoszą owoc, który Ty zamierzyłeś w naszym życiu. Panie, tak dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za nasze spotkanie. Modlimy się o tych wszystkich, którzy tu byli wymieniani. Panie, Ty wiesz, jak wielu z nich jest dzisiaj gdzieś tam w ciemnym dole. Panie, tych wszystkich, którzy w tych pojedynczych modlitwach byli przynoszeni. Panie, Ty wiesz, że potrzebują zbawienia, potrzebują ratunku. Może w nałogach, może w totalnej rozpaczy. Panie, potrzebują dotknięcia od Ciebie, Panie. My nie możemy im sami pomóc. Ale Wszechmogący Bóg może zmienić ich sytuację. Zmieniaj, Panie. Panie, dotykaj ich. Przychodź do nich blisko. Panie, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Nasze spotkanie dzisiaj jest zakończone. Przypominam, że tu są zaproszenia na nasz wyjazd.